Jest za 10:08. Za 10:07. Ja potrzebuję godzinę czasu, dlatego to jest ostatnie nabożeństwo, ostatnie kazanie. Mam nadzieję, że uda wam się ten czas przetrwać. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że no dzisiaj jest prawdą, że to jest ostatnie nabożeństwo i ostatnie kazanie, jak przypadło mi to ostatnie kazanie w tym roku wygłosić. I chcę powiedzieć, że czasem robiliśmy tak, że nadawaliśmy temu ostatniemu dniu taką szczególną rangę. Apostoł Paweł powiedział, że jedni traktują wszystkie dni jednakowo, a inni robią różnicę między jednym a drugim dniem. I jest czasami w ciągu roku, są takie dni, w których, które traktujemy trochę inaczej, choć inni być może robią to tak, że każdy z tych dni jest dla nich jest taki sam. Prawdą jest, że to jest ostatnie nabożeństwo, to nie jest ostatni dzień tego roku, ale to jest ostatnie nabożeństwo. I tak pomyślałem sobie, jaką rangę nadać temu nabożeństwu, temu dniu, jeżeli chodzi o zwiastowane Boże Słowo. Chciałbym powiedzieć coś, co by zasługiwało na, powiedzmy, ostatnie zwiastowanie w tym roku. Coś, co by było jakąś szczególną myślą, jakimś czymś, co by można było na długo zapamiętać. I to od wielu czynników zależy, czy ten dzień będzie normalny, czy będzie szczególny. To chciałbym powiedzieć, że to, o czym dzisiaj chcę powiedzieć, zastanawiałem nad tym się już od miesiąca czasu. To, co dziś chcę powiedzieć, to dziś koło miesiąca noszę w swoim sercu i chciałbym dzisiaj podzielić się pewną myślą, pewnymi rzeczami, które są w Bożym Słowie, które są ważne, które są istotne. I też chciałbym, żeby to zwiastowanie w jakimś sensie podkreślało wszystkie nasze zwiastowania. Daniel, kiedy wygłosił ostatnie kazanie w tym roku, to bardzo mocno podkreślił, że to jest jego ostatnie kazanie. Mocno to podkreślił i powiedział takie słowo, jakie uważał, że jak na ostatnie kazanie, to ono powinno być takie. Pozostali bracia głosili ostatnie słowa, nie podkreślali tego. Ja chciałbym za pomysłem Daniela podkreślić, że to jest ostatnie zwiastowanie w tym roku, to jest ostatnie kazanie w tym roku i chciałbym, żebyśmy posłuchali Bożego Słowa, dlatego że już wiecie, że w ogóle Boże Słowo jest ważne i jest wyjątkowe. I chcę przeczytać Ewangelię Łukasza, 11 rozdział, od 24 wiersza. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział i 24 wiersz. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi: wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zostaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą i mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. A gdy on to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniosłszy swój głos, rzekła do niego: błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł: błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Jeżeli ktoś chce tytuł dzisiejszego mojego zwiastowania, to on by brzmiał tak mniej więcej: Dom nie może być pusty. I chciałbym zacząć od ostatniego wiersza z tego fragmentu, który przeczytaliśmy. Pan Jezus powiedział, że błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go strzegą. Czytamy o różnych błogosławieństwach, ale chciałbym mocno podkreślić, że słuchanie Słowa Bożego i wykonywanie go jest niezwykle ważną rzeczą i przynosi ogromne błogosławieństwo, ogromne, ogromne błogosławieństwo do życia każdego jednego wierzącego człowieka, który tak czyni. I to zwiastowanie chciałbym zawrzeć w trzech punktach. I po pierwsze chciałbym powiedzieć, że tą sytuację, o której przeczytaliśmy, ona dotyczy pojedynczego człowieka, który został uwolniony i stał się wolnym człowiekiem. Ja chciałbym powiedzieć, że ta historia, że tą historię, tą sytuację Pan Jezus odniósł do pojedynczego człowieka. Ale to zdarzenie może mieć zastosowanie nie tylko w pojedynczym człowieku, ale może mieć zastosowanie, i to będzie dobrze, zgodne z teologią, to może mieć zastosowanie w narodzie, to może mieć zastosowanie w kościele, ta sytuacja może mieć zastosowanie w zborze, ta sytuacja może mieć zastosowanie w rodzinie. I chciałbym powiedzieć, że tą sytuację chciałbym odnieść do domu. Do domu. Tą całą sytuację chciałbym odnieść do domu i chciałbym, żeby tym domem był zbór. Chciałbym dzisiaj odnieść to do zboru jako do domu. Oto w tym zwiastowaniu zbór będę traktował jako dom. Jako dom, do którego przychodzimy, w którym mieszkamy, w którym żyjemy, w którym jest rodzeństwo, którego zresztą nie wybieramy, ale ono w tym domu jest. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na nasz zbór jako na dom. Jako na dom, a tych, którzy w tym domu mieszkają, jako na rodzinę. I w tej rodzinie po prostu jest rodzeństwo. Są bracia i są siostry. I po pierwsze chcę powiedzieć tak, że to, co jest troską wielu ludzi, to, żeby ten dom był czysty, żeby ten dom był święty, żeby ten dom był beznagany, żeby ten dom był uwolniony od wszelkiego demonicznego związania, żeby w tym domu był pokój, żeby w tym domu była miłość, żeby w tym domu panowała zgoda. To, co chcę powiedzieć, to jeśli dobrze słuchacie Słowa Bożego, jeżeli przejmujecie się tym, co przez cały rok, przychodząc do tego domu i słuchaliście zwiastowanego Bożego Słowa, to można wyraźnie powiedzieć, że większość tego słowa była skierowana na to, ażeby nasze osobiste życie i żeby nasz dom był po prostu czysty, żeby ten dom był święty, żeby w tym domu mieszkał Pan Jezus Chrystus, żeby w tym domu Pan Jezus Chrystus miał swoje właściwe miejsce i żeby to było pierwsze miejsce. Zauważcie, że Daniel, który zwiastował ostatnie kazanie w tym roku, mówił o świątyni, która ma być czysta. Mówił tutaj o świątyni naszej jako ciała. I mówił, że ona ma być czysta. I mówił, że przyszedł Jezus i zobaczył to, co jest w tej świątyni. on w tym zwiastowaniu chciał podkreślić, chciałby powiedzieć nam, że ta świątynia powinna być czysta, że ta świątynia powinna być święta. I mówił, że przyszedł Jezus i zastał tam zupełnie coś innego, niż zazwyczaj powinno dziać się w świątyni. Tam działy się zupełnie inne rzeczy. Ale zauważcie, że historia i ten fragment Bożego Słowa mówi, że po raz ostatni przed śmiercią Pan Jezus wszedł do tej świątyni i był zasmucony to, co tam zobaczył. I gdy wyszedł z tej świątyni, jako święty człowiek, jako święta osoba, wyszedł z tej świątyni i wraz z Nim świętość wyszła z tej świątyni. Po raz ostatni, kiedy Jezus był w tej świątyni i kiedy wychodził z tej świątyni, wraz z Nim wyszła świętość. W tej świątyni nie było tak, jak powinno być. Jeżeli słuchamy Bożego Słowa, to Dawid powiedział o domu, że pewien człowiek chciał zobaczyć Jezusa. Mówił o tym, że przyszedł Jezus do pewnego domu. I to, co podkreślał, to, że gdy Jezus przyjdzie do jakiegokolwiek domu, to ten dom się zmienia. Jeżeli do jakiegoś domu nigdy nie przyszedł Jezus, to on nigdy nie może być zmieniony i on nigdy nie będzie zmieniony. Ale on w tym zwiastowaniu podkreślił, że jeżeli przyjdzie Jezus do jakiegokolwiek domu, to ten dom będzie zmieniony. To ten dom musi się zmienić. Dlatego, że Jezus ma taką moc. Dlatego, że Jezus ma taki autorytet. Dlatego, że Jezus ma takie możliwości, ażeby ten dom zmieniać. I gdy przychodzi do domu, jakiegokolwiek domu, bo mówi, że on chce tam być, to człowiek nie może stanąć w tym domu obojętnie wobec Jezusa Chrystusa. I byśmy mogli jeszcze wiele rzeczy mówić, ale to, co chcę w tym pierwszym punkcie podkreślić, to, że wielu ludzi z tego domu zmierzało do tego, ażeby ten dom był czysty. Dziś może nie wszyscy są tego świadomi, ale kiedyś Bóg wam pokaże, ilu ludzi zabiegało o to, ażeby ten dom mógł trwać, ażeby ten dom nigdy nie upadł. Jezus w tym rozdziale, w 17 wierszu powie, skłócone domy upadają. I chcę powiedzieć, że wielu ludzi przez wiele lat, przez wiele godzin, przez wiele dni tego roku zabiegało o to, żeby ten dom był nawiedzany przez Ducha Świętego, żeby ten dom był oczyszczany, żeby ten dom był uświęcany. Chciałbym wam powiedzieć, że wielu ludzi z tego domu robiło wszystko, zamiatało ten dom. Zamiatało ten dom, sprzątało ten dom. Bowiem ludzie z różnych powodów wiele rzeczy wnieśli do tego domu. Czasem mówiliśmy, że każdy przychodzi do tego domu i przynosi to, co ma. Ale różni ludzie różne rzeczy do tego domu przynosili. I trzeba było ten dom sprzątać. I ja dziękuję Bogu za to, że są ludzie, którzy chcą poprzez modlitwę, poprzez różne zabiegi, poprzez różne działania, chcą czynić to, ażeby ten dom był czysty, był święty, był beznagany. W tym wierszu, w tym rozdziale, w tym fragmencie Bożego Słowa czytamy o tym, że dom był pozamiatany, że Duch wyszedł z tego domu i poszedł sobie. I ktoś ten dom posprzątał. Ktoś ten dom uporządkował. Ktoś zadbał o to, ażeby ten dom był czysty. Żeby ludzie mogli przyjść do tego domu i żeby ten dom był pełen pokoju. Żeby tutaj mogli się dobrze czuć. Żeby tutaj mogli mile spędzać czas. Żeby tutaj w tym domu mogli spotkać się z Bogiem. Żeby tutaj w tym domu mogli spotkać się z Bogiem. Po drugie, dom nie może być pusty. Jeżeli dom jest posprzątany, jeżeli dom jest uporządkowany, on nie może być pusty. On musi być umeblowany. Ten dom musi być umeblowany i ktoś ten dom musi zamieszkać. To, co chcę powiedzieć, moim zdaniem, jest niezwykle istotne i niezwykle ważne. Oto chcę powiedzieć tak, że jest ważne, ażeby w tym domu przede wszystkim mieszkał Duch Święty. Żeby w tym domu przede wszystkim mieszkał Duch Święty. Pan Jezus powie kiedyś pewnego razu, kiedy będzie wjeżdżał do Jerozolimy i kiedy zapłacze nad tym miastem, wypowie proroctwo. Kiedy będzie zjeżdżał z góry i kiedy zobaczy panoramy miasta, z jego oczu popłyną łzy i wypowie wtedy proroctwo. Dom wasz wam pusty zostanie. 23 rozdział Mateusza, 38 wiersz. Wypowie takie proroctwo. Ono w swych skutkach będzie smutne. Ono w swych skutkach będzie tragiczne. Ale ono mówi pewną prawdę. Dom nie może być pusty. Jeżeli ma być domem, w którym będzie błogosławieństwo, to on musi być wypełniony Duchem Świętym. Każdy z nas, kto reprezentuje ten dom, musi być, powinien być napełniony Duchem Świętym. Żebyśmy byli pełni Ducha Świętego. Żeby nasza modlitwa była pełna mocy, pełna autorytetu, pełna wiary, pełna zwycięstwa. Żeby nasza służba, którą tutaj sprawujemy, była pełna działania Ducha Świętego. Żeby cokolwiek w tym domu robimy, żeby to wszystko było przede wszystkim namaszczone Duchem Świętym. Ostatnie kazanie, które wygłosił Mariusz, powiedział, że Duch Święty jest niezbędny w naszym życiu. Jeżeli ten dom ma przetrwać, to bez Ducha Świętego to nie będzie możliwe. Po drugie, to, co chcę powiedzieć, ludzie, którzy przyjdą do tego domu, to muszą znaleźć pokój, muszą znaleźć radość, muszą znaleźć miłość, muszą znaleźć wolność, muszą znaleźć wszystko to, czego dotychczas w swoim życiu nie mieli. Kiedy byli poza tym domem, wiele rzeczy nie znali. I gdy przyjdą do tego domu, to tutaj muszą ogrzać się. To tutaj muszą poczuć się dobrze. To tutaj muszą zobaczyć, że to jest wyjątkowy dom. Że nigdzie nie ma takiego domu jak ten. Że ten kościół czy ten zbór jest wyjątkowy. A to jest możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu. Ja chcę powiedzieć, że sami tego nie zrobimy. Ja chcę powiedzieć, że można wiele rzeczy mówić. Można napominać, można wołać, można płakać. Ale chcę powiedzieć, że to każdy z nas osobiście musi zadbać o to, ażeby być pełnym Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nie ma życia. Bez Ducha Świętego nie ma rozwoju. Bez Ducha Świętego nie ma poznania Słowa Bożego. Bez Ducha Świętego nie ma w ogóle poznania. Nie ma proroctwa. Nie ma objawienia. Nie ma kierownictwa. Nie ma nic. Bo tylko Duch Święty jest tym, który daje to wszystko, o czym mówimy teraz. To, co chcę powiedzieć, to bez Ducha Świętego nie ma prawdziwej, zwycięskiej modlitwy. Chcę powiedzieć, że jeżeli chcemy modlić się w Duchu Świętym, to najpierw musimy modlić się po polsku. Jeżeli nigdy nie będziemy modlić się po polsku, to nigdy nie będziemy modlić się w Duchu Świętym. Najpierw modlitwa w naszym ojczystym języku. Wiele razy tego doświadczyłem. Jak szedłem sam na ustronne miejsca, żeby modlić się do Boga, to zawsze najpierw zaczynałem po polsku. Zawsze modliłem się w moim ojczystym języku. Ale w pewnym momencie to, co chciałem Bogu powiedzieć, już nie znajdowałem słów po polsku. I wtedy przychodził Duch Święty z pomocą. I wtedy zauważałem, że to jest szczególny moment modlitwy. Że to jest szczególny moment modlitwy. Kiedy wewnętrzny Duch budował mnie. Kiedy wewnętrzny Duch budował mnie. Kiedy mój wewnętrzny Duch był zbudowany, posilony mocą Ducha Świętego. Najpierw zaczyna się od prostej rzeczy. Od powiedzenia zwykłych paru słów po polsku. A potem przychodzi Duch Święty z pomocą. A potem przychodzi Duch Święty z posileniem. I tak zaczyna się rozwój duchowy człowieka. I tak zaczyna rozwój się duchowy człowieka. I tak wszystko pomnaża się, pomnaża się. Chciałbym powiedzieć teraz o niezwykle ważnej rzeczy. Jest coś takiego, jak duchowe dziedzictwo. Jest coś takiego, jak duchowe dziedzictwo. Co to jest? To wszystko, czego doświadczamy od Jezusa Chrystusa. To wszystko, czego doświadczamy od Ducha Świętego. To wszystko, czego doświadczamy od Boga Ojca Wszechmogącego. To wszystko, co jest naszym udziałem. To, co przeżyliśmy. To, czego dotknęliśmy się, te wszystkie rzeczy, te wszystkie nasze doznania, kiedy dotykaliśmy duchowych, świętych rzeczy, to, co przeżyliśmy, tego nam nikt nigdy nie zabierze. To jest nasze duchowe dziedzictwo. To jest nasze duchowe dziedzictwo. Ale chciałbym powiedzieć, że odpowiedzialnością człowieka jest, ażeby to duchowe dziedzictwo pomnażać, ażeby to duchowe dziedzictwo rozwijać. To, czego już nauczyliśmy się, apostoł Paweł to wyraźnie powiedział, tylko trwajcie w tym, czego już nauczyliście się. Możemy powiedzieć to, czego już doświadczyliście, od Ducha Świętego, od Pana Jezusa Chrystusa. Trwajcie w tym, ale nie tylko w tym trwajcie, ale nadal to rozwijajcie. To, co chcę powiedzieć, to, co stało się Twoim udziałem przez cały ten rok, te wszystkie błogosławieństwa przez cały ten rok, które dotknęły Twojego życia, te wszystkie rzeczy od Boga, te wszystkie wspaniałe przejawy mocy Bożej. To jest Twoje duchowe dziedzictwo. To jest Twoje duchowe dziedzictwo. Strzeż tego i pilnuj tego, żeby nikt tego nigdy Tobie nie zabrał. Bo to nie jest dane raz na zawsze. Ja chcę pokazać, że można to utracić. Że byli ludzie w historii Biblii i tego świata, które to wielkie dziedzictwo od Boga, które otrzymali, utracili. Nie zrób tego. Nie popełnij tego błędu. Trzymaj to duchowe dziedzictwo. Ale chcę Ci powiedzieć, zrób wszystko, ażeby to dziedzictwo pomnożyć. Ażeby to dziedzictwo pomnożyć. To tak, jak Biblia mówi, że pewnego razu rządca dał ludziom dary. To dziedzictwo jest Twoim darem. To dziedzictwo jest Twoim darem i chodzi o to, żeby jego nie zakopać, ale żeby go pomnożyć, żeby go pomnożyć, żeby pomnożyć. To jest nasza odpowiedzialność. Po to chodzimy do tego domu, po to słuchamy Słowa Bożego, ażeby czegoś się nauczyć, po to modlimy się, ażeby to dziedzictwo pomnażać. Budujemy siebie nawzajem. Pomagamy sobie nawzajem. stawiamy się za sobą, żeby Twoje dziedzictwo mogło być pomnażane. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest takie ważne? Kończy się ten rok i zacznie się następny. Ale życie jest tak ułożone, że coś przychodzi, przemija i coś nowego przychodzi. Ja chcę powiedzieć, że po nas przyjdzie następne pokolenie. I to, co jest naszym marzeniem, to temu następnemu pokoleniu przekazać wielkie duchowe dziedzictwo. Nie pustkę, ale wielkie duchowe dziedzictwo przekazać następnemu pokoleniu. Ale to nie tylko to. Ale to, co jest tęsknotą i marzeniem, to to. A żeby zrobić wszystko, co trzeba zrobić, a żeby to pokolenie umiało to dziedzictwo nie tylko wziąć, ale je pomnożyć, żeby to następne pokolenie nie zmarnowało tego dziedzictwa, jak już nieraz w historii bywało. Popatrzcie na kościoły, popatrzcie na przebudzenia. Wesley, wielki mąż Boży, rozpoczął wielkie duchowe dziedzictwo. Przyszedł Duch Święty i za jego czasów, na jego zwiastowanie nawracali się ludzie. Kiedyś przeczytałem taką historię, że pewnego razu Wesley zwiastował Boże Słowo, a 100 kilometrów od niego ludzie byli dotykani mocą Bożą. Wielkie Boże dziedzictwo przyszło do tamtego miejsca, do tego człowieka, do tamtych ludzi i otrzymali coś wspaniałego. Minęły lata, przyszło następne pokolenie i to następne pokolenie nie było w stanie tego dziedzictwa udźwignąć. To następne pokolenie nie tylko to, że nie utrzymało tego dziedzictwa, ale sprawiło to, że stracili je. To tak jak syn marnotrawny. Kiedy wychodził z domu od ojca, otrzymał wspaniałe dziedzictwo i zabrał je ze sobą i poszedł do świata. I to wielkie dziedzictwo ojca zniszczył, zmarnował i wrócił do domu pusty. Wrócił jak żebrak, jak nędzny. A kiedy wychodził z domu, miał ręce pełne ojcowskiego, wspaniałego dziedzictwa. Co ja chcę powiedzieć? Że naszą odpowiedzialnością jest, ażeby to duchowe dziedzictwo pomnażać i przygotować następne pokolenie, ażeby ono mogło je udźwignąć. Dziś to pokolenie nie jest jeszcze gotowe to dziedzictwo dźwignąć. Dziś to pokolenie jeszcze nie jest gotowe do tego, ażeby wziąć to dziedzictwo i je pomnażać, Ale mamy czas, może tego czasu jest już niewiele, ale mamy czas, ażeby coś w tej kwestii zmienić. Chcę powiedzieć coś teraz o przeszłości. Kiedy był budowany ten dom po wojnie, wielu z tych, którzy budowało ten dom, dziś już są po tamtej stronie. Przekazali pewne dziedzictwo. I mam takie poczucie, że to pokolenie, które my dziś reprezentujemy, mam takie poczucie, że tego dziedzictwa nie zmarnowaliśmy. Ale chcemy z szacunku do przeszłego pokolenia, do ojców założycieli, z szacunku do nich, chcemy to pomnożyć. Chcemy to duchowe dziedzictwo pomnożyć. I gdy kiedyś przyjdziemy do nieba i z nimi się spotkamy, to żebyśmy mogli stanąć i nie wstydząc się przed nimi i powiedzieć, Wzięliśmy od was dziedzictwo i szanowaliśmy je i je pomnożyliśmy. Chcemy to zrobić. To jest marzeniem tego domu. To jest tęsknotą tego domu i chcemy to czynić. A teraz chcę powiedzieć do tych, którzy w tym domu się urodzili i którzy do tego domu przyszli. Niektórzy z was w tym domu się urodzili, w tym domu rośli i dożyliście do dzisiejszego dnia. Jeśli już jesteście młodymi ludźmi, ale dorosłymi. Niektórzy z was do tego domu przyszli. Nie pracowaliście nad dziedzictwem tego domu. Ktoś przed wami pracował. Ktoś przed wami modlił się. Ktoś przed wami pościł. Ktoś przed wami dniami i godzinami wołał do Boga. Powtórzę raz jeszcze. Kiedyś Bóg wam pokaże, jak ważna była modlitwa wstawiennicza tych ludzi za was. A żebyście dzisiaj byli w tym stanie, jakim jesteście. To właśnie ci ludzie, to ci cisi bohaterowie z tego domu, chcę wam powiedzieć, dbali o to, że dzisiaj wasze życie jest takie, jakie jest. Zauważcie, pastor powiedział, w tym domu wszystkie dzieci, które się urodziły, są zdrowe. To jest błogosławieństwo i dziedzictwo tego domu. Wiele ludzi dzisiaj na świecie rodzi się dziwnych, kalekich, że aż trudno na nie patrzeć. Jak gdy człowiek na nie patrzy, to trudno nie płakać nad nimi. A jednak dziedzictwem tego domu jest to, że każde dziecko, które tutaj się rodzi, jest zdrowe. To jest duchowe dziedzictwo. To jest duchowe błogosławieństwo. To jest duchowa łaska. I wiele rzeczy byśmy mogli powiedzieć dzięki duchowemu dziedzictwu i dzięki temu, tej łasce, która jest w tym domu, którą jesteście otoczeni, sprawia to, że wasze życie jest bezpieczne i jest pod ochroną. Ja chcę powiedzieć, że wasze życie jest pod ochroną dlatego, że są w tym domu ludzie, którzy modlą się, którzy wstawiają się, którzy sprawiają, że w tym domu mieszka Boża łaska. I wy z tej łaski korzystacie. I wy z tego błogosławieństwa korzystacie. Nie dlatego, że jesteście tacy święci. Nie dlatego, że jesteście tacy sprawiedliwi. Ale dlatego, że tutaj jesteście. Dlatego korzystacie z tej łaski i z twojego błogosławieństwa. Dlaczego o tym mówię? Chcę powiedzieć tak. Dlatego, że tak się dzieje. Szanuj ten dom. Szanuj ten dom i licz z tym domem. Rób wszystko, ażeby ten dom był jeszcze piękniejszy, ażeby ten dom był jeszcze wspanialszy, ażeby w tym domu było jeszcze wiele, wiele i o wiele więcej Bożej łaski i Bożego błogosławieństwa. Szanuj ten dom. Z tego powodu, że ktoś o to zabiegał, wypada to uszanować. Przychodzi się do tego domu, to wypada szanować to, co jest w tym domu. Kiedyś oglądałem taki film, Historia Tysiąca i Jednej Nocy. To jest mowa o Szeherezadzie. I oto ta baśń przeniesiona była na współczesne realia, do pewnego państwa, konkretnie do Turcji. I taka historia, był taki moment, który chciałbym przetoczyć. Pewien ojciec, senior rodu, bardzo zamożny człowiek, który miał firmę, która dobrze prosperowała, miał służbę i miał dwóch synów. I jeden z nich umarł, obydwoje byli żonaci i pewnego dnia jeden z tych synów umarł. I gdy ten syn jego umarł, to jego brat winił za śmierć swoją bratową. i bardzo je z tego powodu nienawidził. I kiedy ojciec to zobaczył i to trwało jakąś dłuższą chwilę, postanowił to zmienić. I zawołał ją, tą synową, i zawołał tego jednego żyjącego syna. I gdy przyjechali do jego domu, zanim weszli, on wyszedł przed dom i powiedział do niego: ty swoją bratową nienawidzisz. Ty ją winisz za śmierć swojego brata, a ona nie jest winna. Nie wejdziesz prędzej pod mój dach, jak jej nie przeprosisz, jak jej nie przebaczysz. Jak długo się z nią nie pogodzisz, nie wejdziesz pod mój dach, nie wejdziesz do mojego domu. I tam przed domem oni się pojednali i ojciec otworzył drzwi i mówi: teraz możecie wejść do mego domu. Co chciałbym powiedzieć? Chciałbym powiedzieć, żebyśmy tak szanowali ten dom. Żebyśmy właśnie w ten sposób szanowali ten dom. Żebyśmy nie wchodzili do tego domu jako ludzie skłóceni, jako ludzie poróżnieni, jako ludzie, którzy nie umieją sobie przebaczyć. Dlatego, że to nie przystoi temu domowi. A po drugie, jeżeli szanujemy ten dom, to zróbmy tak, jak w tej świeckiej historii, choć ona ma odniesienie w Biblii, bowiem przebaczenie, uzdrowienie jest czymś niezwykle ważnym i niezwykle istotnym. Przebaczenie jest ważne, uzdrowienie jest ważne. Chcę powiedzieć, że pamiętajmy o tym, że szacunek i porządek, który panuje w tym domu, wypada temu porządkowi się podporządkować. W domu tego starego człowieka panował pewien porządek i on tego przestrzegał. On tego przestrzegał. Dziedzictwo jest czymś niezwykle ważnym i niezwykle istotnym. Dbajmy o nie, bo mamy je komu przekazać. 13 rozdział Przypowieści Salomona i 22 wiersz powiada: mądry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom. Ja mam wnuczkę. Ja jej nie przekażę samochodu, drogiego samochodu, ja jej nie przekażę pieniędzy, ja jej nie przekażę dobrze prosperującej firmy, bo po prostu tego nie mam. Ale przekażę jej jedną rzecz. Jeżeli Pan nie przyjdzie, a ona już będzie rozumieć, przekażę jej duchowe dziedzictwo. To, czego doświadczyłem, to, czego się nauczyłem, to ja jej to przekażę. I wiem, że to będzie wartość ponad wszystkie inne rzeczy. To jest to, do czego Bóg nas powołał. To jest to, do czego Bóg nas powołał. I trzeci punkt, ostatni. Dlaczego ten dom nie może być pusty? Dlatego, że jeżeli będzie pusty, to nieprzyjaciel przyjdzie drugi raz, ażeby znowuż w tym domu zamieszkać. Jeżeli w tym domu ustanie modlitwa, jeżeli w tym domu ołtarz modlitwy będzie rozwalony, jeżeli wyprowadzi się Duch Święty, jeżeli umilknie modlitwa, jeżeli ustanie uwielbienie dla Boga, jeżeli ten dom stanie się pusty, przyjdzie nieprzyjaciel i zniszczy to. Ale to, co jest w tej historii niezwykle istotne, to nie przyjdzie sam, ale przyprowadzi kolegów, i to gorszych od siebie. Przyprowadzi kogoś, kto będzie gorszy od siebie. Dlatego, żeby utrzymać dziedzictwo, to trzeba cały czas o nie walczyć i cały czas pomnażać, cały czas być w działaniu. Nie wolno ani na moment ustać, bo gdy takie coś się zdarzy, jesteśmy w niebezpieczeństwie. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Dlaczego ważne jest, ażeby twoje życie było pełne wiary, pełne mocy, pełne Ducha Świętego, pełne nadziei, pełne zwycięstwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że nieprzyjaciel będzie próbował znowuż ciebie zniewolić. To, z czego wyszedłeś, to, z czego Bóg ciebie uwolnił, to, co pozostało już za tobą, jeżeli nie będzie twoje życie wypełnione Duchem Świętym, nie łudź się, nieprzyjaciel przyjdzie, w podstępny sposób przyjdzie i będzie skubał twoje duchowe życie, będzie niszczył twoje duchowe życie, po kawałku będzie ograbiał z ciebie z duchowego dziedzictwa. Aż pewnego dnia, jak ten syr marnotrawny, możesz stać się duchowym biedakiem. Nie chcę, żeby tak było, ale tak może być, jeżeli nie będziemy czujni, jeżeli ustaniemy, jeżeli nie zrobimy wszystkiego, co trzeba zrobić, ażeby nasze duchowe życie było pełne Bożej obecności i pełne Bożego życia. W piątym rozdziale Ewangelii Jana jest taka historia, kiedy Jezus przychodzi do sadzawki i tam spotyka od 38 lat schorowanego człowieka i uzdrawia go, jedynego człowieka, a było tam mnóstwo chorych. I potem znajduje tego człowieka w kościele. I co mu mówi? Niech będzie w świątyni. Co mu mówi? Wyzdrowiałeś. Więcej nie grzesz, żeby coś gorszego nie przyszło na ciebie. Bracia i siostry, to mówi Boże Słowo. To mówi autorytet. To mówi sam Jezus Chrystus. To mówi Król Królów i Pan Panów. Twoje życie było brudne i nędzne, smutne i szare. Bez Boga nie miałeś nadziei i byśmy mogli tak wymieniać. Dziś ono się zmieniło. Dziś ono się zmieniło. To, co chcę powiedzieć w tym ostatnim zwiastowaniu. Przez cały rok zabiegamy o to, ażebyś nie ustawał w czystości i świętości życia. Żeby czystość i świętość nie była czymś obcym, ale czymś naturalnym. Czymś naturalnym. Czymś naturalnym, jak spożywanie pokarmów albo jak po prostu oddychanie. To jest niezwykle ważne i niezwykle istotne. Kończąc, chcę powiedzieć, zróbmy wszystko. Zróbmy wszystko, ażebyśmy nie ustawali, ażeby nasze duchowe życie nie było niszczone. Nieraz stoimy tutaj na tym miejscu i zwiastujemy Boże Słowo i widzimy, jak niektórzy są skubani przez nieprzyjaciela, jak dręczy ich, jak próbuje wejść z powrotem i atakować. Widzimy to. Widzimy to. Możemy nawoływać. Gdzieś w zaciszu czterech ścian wielu ludzi woła o to do Boga. Ale przecież to każdy z nas jest odpowiedzialny i sam coś musi z tym zrobić. I sam coś z tym musi zrobić. Kończąc, chcę powiedzieć tak. Dom może być czysty i łaską i przywilejem jest mieszkać w tym domu. Ja chcę na koniec powiedzieć tak. Jestem dumny z tego domu. Jestem dumny z tego domu i jestem wdzięczny Bogu za to, że w takim domu się mogłem wychować. Bowiem w tym domu doświadczyłem wiele pięknych chwil, które nikt nigdy mnie nie zabierze. To w tym domu rozwijało się moje duchowe życie. To w tym domu spotkałem ludzi, którzy byli ze mną i którzy mi pomogli. To w tym domu spotkałem ludzi, którzy wołali do mnie, za mną, którzy wstawiali się za mną. Nie zawsze byłem grzecznym chłopcem. Nie zawsze byłem w porządku. Ale czyjaś uparta modlitwa, ale czyjaś konsekwentna modlitwa i łaska Jezusa Chrystusa sprawia to, że dzieją się cuda, że łaska Jezusa Chrystusa sprawia to, że dzieją się cuda. Szanuj ten dom. Rozwijaj się w tym domu. Bądź przykładem dla świata. Budujmy razem ten dom. Razem przyłóżmy rękę do budowy tego domu i nie oglądajmy się wstecz. Niech on będzie piękny, cudowny i wspaniały. Jeżeli Pan nie przyjdzie, a będzie nam dane przekazać ten dom następnemu pokoleniu, to niech otrzymają w spadku coś wyjątkowego. Niech otrzymają w spadku cudowne dziedzictwo. Możemy tego dokonać. Razem możemy tego dokonać. Razem w jedności, razem w jedności możemy tego dokonać. Zróbmy wszystko, żeby ten dom nigdy nie był pusty. Żeby w tym domu zawsze był obnóż modlitwy, żeby zawsze palił się święty ogień, żeby modlitwa nigdy nie ustała, żeby uwielbianie nigdy nie ustało, żebyśmy doświadczali jeszcze wiele razy, jak ten dom nawiedza Duch Święty, jak przychodzi ze słowem proroczym, objawienia, jak przychodzi z przejawami mocy, znaków i cudów. Możemy tego dokonać. Możemy tego dokonać. I po trzecie, zróbmy wszystko. Zróbmy wszystko, żebyśmy byli silni duchowo, żeby nieprzyjaciel nie miał do nas prawa, ani do nas dostępu. Niech Bóg was błogosławi. Amen.